Ekonomizer.
Siedemnaście minut po godzinie 19:00. Jarek Pachczyński za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Dżingiel, który Państwo przed chwilą Jarek tak pięknie odegrał, to nie przypadek i nie pomyłka. Ekonomizer wraca po wakacyjnej przerwie. Zmienia się jedynie czas i dzień nadawania. O, czas ten sam, przepraszam, dzień. Z wtorku przechodzimy na czwartek. Proszę nas słuchać na przemian z samorządowym wielkopolskim ringiem. A skoro wracamy po wakacyjnej przerwie, to od razu idziemy do szkoły. W dzisiejszym programie zajmujemy się edukacją ekonomiczną dzieci i to od razu na poziomie uniwersyteckim. O tym, że jest to możliwe, konkretne i owocne, spróbuje przekonać Państwa nasz gość Agnieszka Hała, opiekun ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, działającego pod auspicjami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobry wieczór, witam w studiu Reja Poznania.
Dobry wieczór Państwu. Tak, zgadza się, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie przyjmuje tylko i wyłącznie osób 18+, ale też nieco młodszych studentów. Mamy dwa programy, Akademię Młodego Ekonomisty i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. To jest 14. edycja tego programu, więc jesteśmy już dojrzali, jeżeli chodzi o edukację zapewnioną dla tych grup wiekowych, czyli czterech ostatnich klas szkoły podstawowej.
Czyli nie mówimy o najmłodszych dzieciach, czyli tylko o tych, którzy już troszeczkę od komunii czasu minęło i zdążyli poznać wartość prezentów, które
dostali. Tak, czyli tych dzieci, które rzeczywiście być może na swoją komunię otrzymały pieniądze i teraz zastanawiają się, czy wartość tych pieniędzy w czasie spada, wzrasta. Ten temat też poruszamy, dlatego że dla dziecka może to być szokiem, że to, co otrzymali w kopercie, niestety za kilka lat będzie realnie warte mniej.
To pięknie pani podprowadza mnie pod pytanie, które chciałem zadać. Ja co prawda dostałem na komunię rower i zegarek, klasyka tematu. Teraz pieniądze są podobno bardziej w modzie i drony. W różnych podręcznikach mądrego wychowania dziecka mówi się właśnie o tym, że dziecko powinno poznać wartość pieniądza. Prawda to czy fałsz?
Ja myślę, że pieniądze, można postawić znak równości, pieniądze równa się praca, czyli generalnie jeżeli dziecko pozna wartość pracy, to pozna wartość pieniądza i oczywiście jest to bardzo dobra nauka, czy bardzo dobre doświadczenie, dlatego że nie możemy unikać z dziećmi tematu pieniędzy, żyjemy w strukturach, które no niestety są strukturami ekonomicznymi i każdego z nas one dotykają. Jeżeli na przykład dziecko bardzo pragnie otrzymać jakiś bardzo drogi prezent i nas jako rodziców na to nie stać, to oczywiście jest to wynik pewnych naszych, zakładam, i najczęściej jest to właśnie ta sytuacja ograniczeń finansowych, wynikających z ograniczeń naszych zarobków.
Czy dziecko taki komunikat przyjmie? Tatusia, mamusi, nie stać na to? Czy to do dziecka nie jest komunikat, który odbierze właściwie i zrozumie, o co chodzi?
Znaczy, ja myślę, że dziecko spotka się w życiu z wieloma ograniczeniami i jeżeli nie nauczymy dziecka, skąd te ograniczenia wynikają i że one są czymś zupełnie naturalnym, to myślę, że będzie miało dużo problemów z przyswojeniem innych wartości, czy też zasad i reguł rządzących realnym życiem. A rzeczywiście te pieniądze przenikają do świata dzieci, dlatego że też oczywiście nie żyjemy w próżni. Dziecko idzie do szkoły, obserwuje też różnice społeczne i one też są oczywiście wynikiem uwarunkowań, najczęściej ekonomicznych. Oczywiście to nie tylko o to chodzi. W naszej edukacji przede wszystkim skupiamy się na zrozumieniu. Najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli świat, w którym funkcjonujemy i to
świat,
nam pomaga.
W którym pieniądze są jednym z ważniejszych wyznaczników bycia, pozycji społecznej, możliwości działania.
Jakkolwiek brutalnie to brzmi.
No jesteśmy brutalni w tej audycji, ale to prawda.
Proszę Państwa, nie zostałam ani pobita, ani w jakikolwiek inny sposób skrzywdzona, więc zapewniam, że brutalnie nie jesteśmy. Ale rzeczywiście tak jest i oczywiście nie jesteśmy tutaj po to, żeby przedstawiać świat w zbyt zaowalowany sposób. I to też nie jest tak, że skupiamy się na tym, żeby zdjąć dzieciom te różowe okulary. Wprost przeciwnie, pokazujemy ekonomię jako możliwość, a nie jako ograniczenie. I to też jest ważne, żeby nie lękać się ekonomii, ani właśnie wyzwań zawodowych, które w przyszłym życiu one napotkają. Ja może tylko powiem, że nasz program składa się jak gdyby z trzech części. Na każdych zajęciach dzieci najpierw mają część krótką, 25-minutową, teoretyczną. Oczywiście mogą zadawać pytania. Las rąk, proszę państwa, proszę mi uwierzyć. Nigdy nie sądziliśmy, otwierając ten program, że dzieci będą tak chętne, jeżeli chodzi o udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań, a na końcu jeszcze robią sobie często selfie z wykładowcą i pokazując, jak bardzo podobał im się program. Następnie dzieci przystępują do zadania projektowego, pracują w grupie i na przykład wymyślają nowy podatek, wymyślają reklamę, wymyślają, co zrobić, żeby w naszym kraju była lepsza koniunktura, bo pokazujemy też to, dlaczego jedne kraje są w lepszej sytuacji ekonomicznej, a inne w gorszej sytuacji ekonomicznej.
Jak to przedstawić w sposób zrozumiały dla dzieci piąto, szósto, siódmoklasistów, bo wydaje mi się to na pozór dosyć trudne, wymyślić nowy podatek.
Jest to bardzo łatwe, dzieci mają, według dzieci, z tego co obserwuję, dlatego że na początku, jeżeli pokazujemy im, co można opodatkować i jak gdyby gdzie te pieniądze później trafiają, to wymyślają naprawdę ciekawe obszary, które mogą być opodatkowane. Na przykład zanieczyszczenie powietrza, tak? I nowe sposoby na to, żeby właśnie to uregulować. Naprawdę dzieci mają taką naturalną skłonność czy umiejętność polepszania świata, które potem właśnie przez to, że my rodzice mówimy, że to jest niewłaściwe, albo zastanów się, czy to będzie wykonalne, trochę zagłuszamy. U dzieci widzimy, jak bardzo jest to wyraźne i naprawdę przychodzi im wymyślanie tego, definiowanie tego z ogromną łatwością.
Jak rozumiem, ta wiedza oczywiście jest selekcjonowana i dostosowywana do wieku, możliwości percepcji i też sposobu wykładania tego. Czy jest jakaś taka selekcja, na zasadzie takiej, ta wiedza jest przydatna dla dzieci, tamta nie? Nie wiem, jak rozumiem, u Krzywej Lafera się nie uczą. Jeśli się uczą, to nie z wkuwaniem nazwy.
A nigdy nie skupiamy się na ekonomii czysto, jak gdyby takiej analitycznej, czy chociaż na przykład mówimy o giełdzie, ale bardziej też o tym, po co giełda jest i właśnie w kontekście pomnażania pieniądza. Nie uczymy ani o sposobach typu japońskie świece. Raczej chodzi o to, żeby dzieci zaznajomiły się z taką instytucją i uwielbiają podawane im możliwości właśnie inwestowania pieniędzy i naprawdę sobie radzą.
Ja może jeszcze na chwilę cofnę się troszeczkę w tych naszych rozważaniach. Zapytam o wiedzę ekonomiczną ogólną. Czy to jest taka wiedza, która powinna być wiedzą społecznie powszechną, od najmłodszych lat przekazywaną, na zasadzie obowiązkowej, nie, bo to jest program dobrowolny. Ale czy to powinno być coś, co każde dziecko wiedzieć powinno? Każdy młody człowiek, który będzie przygotowywał się do dorosłości w szkole, to jest miejsce do tego, żeby się przygotował także z ekonomii.
Generalnie my oczywiście jako ekonomiści jesteśmy zdania, że ekonomia jako nauka społeczna powinna zagościć.
Jest oczywiście najważniejsze. Tak?
Oczywiście, proszę państwa, ktoś mi w to wątpić. Ale jesteśmy zdania, że rzeczywiście już nawet w szkole, na przykład na lekcjach matematyki, powinny pojawić się zadania, które gdzieś tam przemycają wiedzę ekonomiczną, dlatego że przecież 10 zł plus 10 zł to jest 20 zł, czyli tutaj jest to naturalna algebra. I myślę, że jest to o tyle też łatwe wtedy, jeżeli chodzi o ilustrację matematyczną, że jest to nie tylko operowanie abstrakcyjnymi działaniami czy algorytmami, ale czymś, co jest absolutnie realne. A wiadomo, że dzieci uwielbiają sytuacje realne, a nie sztuczne. Znaczy, ja nie mówię oczywiście o tym, że nie lubią w coś grać, czy wyobrazić sobie różne zawody, ale absolutnie łatwiej nam przyswoić coś, co możemy sobie zwizualizować albo odczuć praktycznie. I ekonomia czymś takim jest, co też widać po tym, jak właśnie wymyślają te podatki, jak właśnie wymyślają sposoby na usprawnienie produktu. Kiedyś dzieci wymyślały na przykład długopis, który od razu ułatwia nam, czyli poprawia błędy ortograficzne, tym samym ułatwiając nam życie. Innowatorzy, proszę państwa, tak, zawsze jak państwo słuchają mądrzejszych osób niż ja, czyli tych, które rzeczywiście mówią, co zrobić, żeby usprawnić naszą gospodarkę, zawsze pada innowacyjność. I muszę państwa zapewnić, że dzieci mają ogromnie wysoki poziom innowacyjności. I myślę, że gdyby takich zajęć było więcej, bo próbujemy to u nich wydobyć i zresztą mamy potwierdzenie na to, że rzeczywiście tak jest, to ten poziom innowacyjności byłby wyższy, dlatego że jak gdyby celem tych zajęć też jest wzbudzenie przedsiębiorczości. Tak jak mówiłam, dzieci pracują w grupie, potem prezentują swoje wyniki swoich prac na forum, czyli przed sobą nawzajem. I oczywiście nie zmuszamy nikogo, żeby wyszedł na środek, ale bardzo często wychodzi prawie cała grupa i to widać, jak bardzo chętnie chcą partycypować, pochwalić się swoimi wynikami swoich prac, swoim efektem swojej pracy. Dlatego widzę, że naprawdę my Polacy mamy przeogromną, mamy to we krwi. Przedsiębiorczość, wyobraźnię i tą odwagę i energię. Zaradność na pewno. Zaradność na pewno.
Dzieci pracują w grupach, ale czy są takie szczególne rzeczy, które interesują? Bo jak rozumiem, to jest podzielone na jakieś segmenty, tak klasycznie jak na uczelni ekonomicznej, pewnie jakoś finanse. Nie pytam, czy jest rachunkowość, bo nie sądzę, żebyście dzieci czymś takim katowali, ale bankowość, pewnie marketing, zarządzanie, tego typu rzeczy są. Czy są jakieś takie szczególnie ulubione przez dzieci dziedziny?
Ciężko mi jest wymienić jedną, dlatego że ona podczas ankietyzacji, która jest przeprowadzana na koniec, pytamy, które zajęcia były ulubione i rozpiętość jest bardzo duża. I to też widać, jak różnymi dziedzinami dzieci się interesują. Jedne wolą marketing, wymyślanie haseł, wymyślanie rysunków pod hasła. Inne z kolei wolą takie rzeczy bardziej ścisłe. Więc paradoksalnie też strategie i bankowość
cieszą się dużo. To też widać pewnie od razu, kto ku czemu ma jakie predyspozycje.
Tak, zdecydowanie. Zresztą właśnie, jeżeli w przyszłości dzieci będą myślały o podjęciu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zachęcam, sama jestem absolwentką, chwalę sobie studia.
Chciałem pani powiedzieć, że hodujecie sobie takich małych janczarów na przyszłość.
Oczywiście gwardię przyboczną. Ale też można wybrać od bardzo analitycznych przedmiotów, które właśnie dotyczą finansów, giełdy, czy nawet informatyzacji, po przedmioty niezwykle humanistyczne, czyli takie właśnie jak marketing, gdzie jak gdyby liczba przedmiotów dotyczących analizy finansowej, czy rachunkowości, czy matematyki jest zawężona.
Ja się zastanawiam, przeglądam sobie, bo widzę, że każdego roku zmienia się troszeczkę ten program. On ma pewne wspólne cechy, ale też wiele takich indywidualnych zajęć danego roku. Niektóre pojęcia wydają mi się trudne. Trochę ekonomii liznąłem, ale jak czytam
sobie... To ja panu
sobie,
udzielę korepetycji teraz.
Pomiar dobrobytu gospodarczego i społecznego, pokonać konkurentów, rynkowe strategie przedsiębiorstw. I myślę sobie o tych uczniach z 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Nie brzmi to zbyt przyjaźnie. Jak rozumiem, cała siła tkwi w wykładowcach.
Ja myślę, że generalnie rodzimy się nie znając ani jednego słowa. I myślę, że gdybyśmy teraz my jako dorośli cofnęli się do pieluch, myślę, że liczba słów, jakie musielibyśmy przyswoić, przeraziłaby nas. Natomiast tutaj poznajemy ich rzeczywiście kilka i absolutnie, jeżeli one są wyłożone w prosty sposób, nie przerażają, przeciwnie, tak jak mówię, stwarzają pewne nowe możliwości. Strategie przedsiębiorstw, cudowna rzecz. Można konkurować, można współpracować, można konkurować jakością, czyli to są na przykład marki luksusowe, które jak gdyby cena jednostkowa jest bardzo wysoka, dóbr produkuje się ograniczoną ilość. Są to jak gdyby strategie skierowane do bardziej majątnego konsumenta, ale też można konkurować ceną. I wtedy produkuje się tego więcej i jak gdyby sumarycznie wychodzimy na swoje, o ile oczywiście sprzedamy dobry produkt. I dzieci to rozumieją, proszę posłuchać, jak bardzo logicznie to brzmi. Albo stworzymy czegoś dużo i sprzedamy.
Może do ekonomii trzeba tak podchodzić właśnie w taki podstawowy, dziecięcy sposób patrzenia na świat.
Ja myślę, że nie doceniamy swoich dzieci. Prawda? Jeżeli teraz by musiał pan cofnąć się do 6 klasy szkoły podstawowej i przyswoić całą budowę pantofelka, myślę, że też nie byłby pan aż tak chętny. Myślę, że ekonomia jest ciekawsza, dlatego że naprawdę ona decyduje o naszym życiu, a nie tak naprawdę pantofelek.
To żeby też troszeczkę nie zaciemniać tego obrazu i tak go nie przyciążkawiać, są też zajęcia zdecydowanie bardziej prosto brzmiące, na przykład finanse dla sprytnych, albo moja droga w biznesie. To tak gwoli. Trochę powiedzmy o tych wykładowcach. Czy to są ludzie, którzy mają jakieś specjalne predyspozycje do tego, żeby... Podobno jest takie 11 przekazanie, nie zanudzaj bliźniego swego.
Zdecydowanie. Trzymamy się tego dekalogu. I rzeczywiście wybieramy wykładowców, którzy mają łatwość przekazywania wiedzy, którzy jak gdyby w tym celują. Mamy też na uczelni ankietyzację, mamy też rozmaite konkursy, więc wiemy, kto cechuje się takim klarownym, przejrzystym, łatwym językiem i dużą charyzmą w sposobie wykładania. Takich wykładowców dla dzieci proponujemy, ich obsadzamy i to oczywiście przynosi efekty, dlatego że nie mieliśmy sytuacji, żeby rzeczywiście był jakiś problem w zrozumieniu tematu. Dzieci w każdym momencie zajęć mogą podnieść rękę i zadać pytanie i proszę mi uwierzyć, korzystają z tego.
Pani mówiła, że po półgodzinnym wykładzie teoretycznym podnosi się las rąk, to chyba świadczy najlepiej o tym, że zanudzanie nie ma miejsca. Czy jest jaka wiedza ekonomiczna, którą można by określić jako niepedagogiczną, taką, której dzieci już nie powinny poznawać, a przynajmniej nie na poziomie szkoły podstawowej?
Ja tylko jeszcze szybko wrócę do poprzedniego pana wątku, to znaczy rzeczywiście las rąk jest cały czas i muszę państwu nawet jeszcze powiedzieć, że zazwyczaj to dzieci przedłużają zajęcia. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Rzadko kiedy dzieci chcą skończyć szybciej. Przeciwnie, tych pytań jest tak dużo. Każda z nich się chce wypowiedzieć, że to raczej dorośli niecierpliwie tupią pod drzwiami niż dzieci patrzą na zegarek i próbują opuścić salę. Piękną zresztą aulę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czy jest jakaś wiedza niepedagogiczne? Ja myślę, że w ogóle nie ma takich rzeczy. Są tylko rzeczy
wyobrażam sobie na przykład piramidę finansową w klasie, którą wykorzystują uczniowie z szerszą wiedzą ekonomiczną. Na przykład.
Ja myślę, że jeżeli dzieci potem... Oczywiście nasze zajęcia tylko i wyłącznie jak gdyby są taką częścią przygotowującą. One dają tylko i wyłącznie pewne wyobrażenie. Mhm. Jeżeli potem dziecko coś doczyta, być może któryś z państwa, któryś z rodziców uzna, że to, że dziecko ma prawo sięgać po swoje kieszonkowe jest niepedagogiczne. Ja myślę, że...
To jest chyba odwieczne pytanie, dawać dziecku kieszonkowe, czy nie dać. I tak naprawdę chyba to wykracza poza wiedzę ekonomiczną. Raczej wchodzi w taki zakres miękkich decyzji arbitralnych należących do rodziców.
Zdecydowanie. To jest chyba... To jest takie
szkoła ekonomiczna.
Na to
nie ma dobrej odpowiedzi?
Na to nigdy chyba nie ma dobrej. Mm. Czy nagradzać dzieci pieniędzmi, czy nie nagradzać dzieci finansowo. Nigdy nie ma rozstrzygających odpowiedzi, jeżeli chodzi o szkoły wychowania. Tak samo jak nie ma rozstrzygających odpowiedzi, jak pan dobrze wie, na temat szkół ekonomicznych. Jedni są za większą interwencją państwa, drudzy za mniejszą. Te konflikty, te rozmowy trwają od wieków i dalej jesteśmy na...
Przenosi pani poziomie. Takie makroekonomiczne spory, widzę na
chcę, żeby rodzice, którzy nas słuchali, też poczuli,
no właśnie,
jak gorąca...
Ta audycja jest przede wszystkim skierowana do rodziców,
dyskusja może toczyć się...
do dziadów, do opiekunów, tych wszystkich, którzy chcieliby zadbać o to, żeby ich dzieci były wyposażone w pewien podstawowy zakres wiedzy ekonomicznej, która niezależnie od wyborów życiowych przyda im się w każdej sytuacji życiowej.
Zdecydowanie. Naszą jakby intencją nie jest wychowywanie ekonomistów.
Jeżeli czyli jednak ktoś... nie janczarzy.
A nie tylko. Mamy też ograniczone możliwości przyjęcia studentów, więc oczywiście chcemy też przyjąć tylko i wyłącznie tych, którzy... chodzi mi oczywiście już o studia te regularne. Tych, którzy rzeczywiście czują się w tym temacie. Natomiast jeżeli państwa dzieci zdecydują się otworzyć firmę informatyczną, już mówię, otworzyć firmę, być architektem, który działa na własny rachunek, ekonomiczny, czy też zostać lekarzem, który też obecnie boryka się z kontraktami i tak dalej, i tak dalej, czy nawet artystą, który również musi sprzedawać swoje obrazy, to wszędzie spotkają się z czymś takim jak popyt i podaż, tak? Czyli to, że musi być zapotrzebowanie na moje usługi. Ja muszę jakoś te usługi sprzedać. Ja muszę jakoś je opisać.
Jakoś wymyślić ten biznes, żeby było to zapotrzebowanie.
Mało tego, zakomunikować w ten sposób, czy obliczyć moje jakby środki i kapitał, jeżeli chodzi o czas i pracę, żeby potem rzeczywiście zamknąć to z zyskiem.
Miałem pytać o to, jak dzieci mogą wiedzę zdobytą na uniwersytecie, dziecięcym uniwersytecie ekonomicznym wykorzystać praktycznie, ale zdaje się pani w tym momencie odpowiedziała na to wyczerpująco. A inne uczelnie też kierują podobną ofertę do dzieci. Widziałem na stronie, to jest pewnie jakiś taki system, który też ma swoje jakieś takie wspólne cechy w Krakowie, w Białymstoku, w Gdańsku. Widziałem te ośrodki. To jest jakaś taka współpraca i zasadniczo jest to pewien spójny, zwarty system?
Tak, metodologicznie wspiera nas, dlatego właśnie tutaj też nie mamy obaw co do jak gdyby poziom poznawczy dzieci i to, co jak gdyby programowo oferujemy. Fundacja Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Jak gdyby przy ich wsparciu metodologicznym ten program jest prowadzony, czyli sugerują nam tak przekrojowo kilka tematów dla dzieci. Tych zjazdów jest jak gdyby 6 w semestrze.
Właśnie, zaczynamy powoli przechodzić
przechodzimy do kwestii organizacyjnych.
Tak, 6 spotkań w semestrze.
One są właśnie, tak jak pan wspomniał, redaktor, traktowane bardzo przekrojowo, nieco punktowo, jest trochę marketingu, trochę o finansach, trochę o podatkach, o giełdzie, marketingu, ale też mamy umiejętności miękkie, które obecnie są w dobie komputeryzacji, informatyzacji i sztucznej inteligencji traktowane jako najlepsze kompetencje w ogóle cywilizacyjne, czyli to, że potrafimy współpracować w grupie, podejmować decyzje, kreować i uzasadniać nasze decyzje i zachowywać się jak odpowiedzialny lider. Temu też nasze zajęcia poświęcamy, oprócz tego, że ta część, która jest częścią właśnie praktyczną, czyli kiedy dzieci pracują ze sobą, muszą wypracować jakiś konsensus, muszą to wspólnie przedstawić, też oczywiście o te zagadnienia, też te zagadnienia zawiera.
To może skorzystam z Państwa obserwacji i zapytam, czy dzieci potrafią pracować w grupie, bo różne doświadczenia nauczyciele mają w szkole. Jak Wy to widzicie z perspektywy działalności Uniwersytetu Dziecięcego?
Dzieci mają naturalną skłonność do jak gdyby grupowania się i rzeczywiście pracy w grupie, ale już w grupach wyłaniają się też sylwetki pewne osobowości, to znaczy jest rzeczywiście naturalny lider i proszę mi uwierzyć, to jest bardzo wyraźnie zarysowane, ale to nie jest tak, że on zagłusza grupę. On raczej też powoduje, że ta energia jest wyższa. Jego energia, jego chęć działania, jak gdyby tak bardzo wirusowo przenosi się na innych, bo też nie każdy chce być tym, który mówi za grupę, podejmuje ostateczną decyzję, woli być częścią zespołu i jak gdyby dołożyć swój element, ale też obserwujemy, jak dzieci rozwijają się w czasie, w tym też w zakresie oczywiście nie też tej wiedzy twardej, ale też tych umiejętności miękkich. Dzieci, które wcześniej wstydziły się, widzimy, jak wzrasta w nich pewność siebie, jak bardzo cieszą ich nasze pozytywne komentarze, bo bardzo staramy się też dawać im pozytywny taki feedback, czyli naszą taką informację zwrotną, że to, co mówią, jest wartościowe. To, co mówią, naprawdę jest na wysokim poziomie i merytorycznym, bo rzeczywiście to nawiązuje do treści, które przedstawił mi wykładowca, ale też jest na fantastycznym poziomie właśnie takim innowacyjnym. Ich reklamy, ich pomysły na podatki, ich pomysły na właśnie wzbogacenie się, bo czasami wymyślam swoje małe przedsiębiorstwa, naprawdę są dobre. I to mówi każdy wykładowca, który czasami, oczywiście oni są już bardziej doświadczeni, nasi wykładowcy, czyli nie wychodzą już tak zszokowani, jak na pierwszych zajęciach, ale często mówią nawet do mnie później, że słuchaj Agnieszka, to jest naprawdę, naprawdę dobra reklama. To spokojnie mogłoby trafić do agencji reklamowej.
Zapytam teraz o starszą grupę, o gimnazjalistów, bo mówimy o uniwersytecie, a jest także Akademia Młodego Ekonomisty. To już brzmi bardziej dumnie, poważniej.
W ogóle słowo Akademia brzmi, czyli tak trochę antycznie.
To bardzo mi przykro, że Uniwersytet Ekonomiczny nie nazywa się już Akademią Ekonomiczną, ale...
No, tak nasza ranga jest w tym momencie wyższa, ale rzeczywiście długo przyzwyczailiśmy się do zmiany nazwy i jeszcze wielokrotnie na mieście słyszę naszą starą nazwę. Oczywiście traktuję to bardzo ze łzą wzruszenia. Podchodzę oczywiście do tego, bo ja sama kończyłam jeszcze Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Dlaczego jest to podzielone? Dzieci mają jednak, rzeczywiście różnice wiekowe są bardzo wyraźne i dlatego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest kierowany do 5. i 6. klas szkoły podstawowej, czyli dla troszkę młodszych dzieci. Te tematy może nie są bardziej różne, ale wykładowcy wiedzą, że to są inne roczniki i dlatego muszą mówić trochę mniej, czyli ten jak gdyby cały program na podzajęcia jest mniej przeładowany. Jest więcej ilustracji, więcej obrazków też nawet, zwłaszcza kiedy ilustrujemy reklamy. A dla dzieci starszych, czyli tych 7. i 8. klasy, jest to troszkę wyższy poziom.
Mhm. A rola rodziców, cały czas mnie to frapuje. Czy ona się ogranicza tylko do tego, że przyjdziemy, zapiszemy dziecko i będziemy stali pod drzwiami i pilnowali, żeby nikt się nie ulotnił z tych zajęć?
Czyli rodzic jako ochroniarz. Rodzice w tym czasie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dla rodziców. Trwają one dokładnie tak samo, tyle samo, czyli też...
Zagospodarowujecie rodziców.
Tak, zagospodarowujemy.
Żadnego shoppingu, tylko do ław uniwersyteckich.
No, shopping też ma wymiar ekonomiczny, więc jeżeli ktoś chce się uczyć...
Tak,
w ten sposób to oczywiście może, zwłaszcza, że jesteśmy naprawdę blisko dobrego centrum handlowego, nie mogę podać nazwy. Ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale oczywiście proponujemy też zajęcia. Rzeczywiście one są bardzo... cieszą się dużą, wysoką frekwencją. Dotyczą bardzo różnych zjawisk. Na przykład, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.
No właśnie, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?
Otwarcie. Niestety, to jest chyba najlepsze słowo. Otwarcie.
Mamy 8 tysięcy debetu na karcie kredytowej w synku.
Myślę, że chyba nie jesteśmy w stanie ukryć, jeżeli nasza sytuacja finansowa się pogarsza i chyba ukrywanie tylko ani nie jest możliwe, ani też nie jest możliwe właśnie długofalowo. Chyba, że zdążymy ten kryzys zażegnać szybciej.
To może inaczej zapytam, czy warto dziecko na przykład włączać w podejmowanie ważnych decyzji życiowych, takich dotyczących finansów, poważniejszych, jakichś budowy domu, tego typu spraw. Tak, żeby poczuło się przynajmniej w jakiś sposób, że jest też takim, może nie współdecydentem, ale...
Właśnie, kimś, może nie współdecydentem, ale na pewno...
kto ma prawo
uczestnikiem dyskusji. Myślę, że wtedy rzeczywiście
dużo nauczy
się. Zdecydowanie będzie wiedziało, że i grunt ma wartość, i dom ma wartość, i jeżeli generalnie jest to pewna inwestycja życiowa.
Czyli cały czas wracam do tego podstawowego pytania. Dziecko niech pozna wartość pieniądza.
Myślę, że wrócę do swoich poprzednich konstatacji, to tak powinno. Myślę, że ciężko mu będzie na początku rzeczywiście poznać tą realną wartość. Myślę, że nam dorosłym jest ciężko poznać realną wartość pieniądza, zwłaszcza, że...
Niektórzy pozostają dziećmi ekonomicznymi do ostatnich dni
tak,
swojego życia.
Tak, biznesowymi Piotrusiami, panami. Zdecydowanie... myślę, że im więcej dziecko też usłyszy od nas i będzie włączane jak gdyby w rozmowy, też szybciej też przyswoi pewne pojęcia, dojrzeje do pewnych decyzji, mało tego, myślę, że będzie też lepszym dorosłym.
A tak przy okazji, przygotowując tę audycję, rzuciłem okiem na stronę internetową i tam widziałem wydawanie pisma przez dzieci, które się nazywa Ekonopedia, tak? I to jest też taki projekt, który jest afiliowany przy...
On jest projektem wspólnym i nie jest obowiązkowy, więc jeżeli nie chcą państwo, żeby gdyby w tym uczestniczyły, to oczywiście to nie ma takiego...
Są takimi redaktorami, tak?
Mogą zostać redaktorami.
Przeczytałem jeden z numerów. Odpowiedzialność w spółce komandytowej. Pani Agnieszko, błagam, dzieci to czytają? Odpowiedzialność w spółce komandytowej?
Skoro to napisały, to chyba je czytają.
Żartuję oczywiście. Jest tak, że na przykład bajka o dobrym pomyśle na biznes.
Właśnie,
sprawa.
Tak jak mówię, dzieci są naprawdę różne. I nie spodziewaliśmy się aż tak też dużego przekroju, jak gdyby... Czasami zastanawiamy się, skąd tak bogate słownictwo ekonomiczne u dzieci. Myślę, że to jest właśnie efekt jednak... tego, o czym pan powiedział, włączania dzieci w dyskusję. Nie mówię tutaj, żeby dzieci zarzucać problemami, które mamy, bo są na to za młode. Ale jeżeli poczują, że to jest naturalna dyskusja, tak jak naturalnie rozmawia się o innych rzeczach, to na pewno sobie w przyszłości lepiej poradzą z decyzjami, które i tak na nie czekają.
Ja oczywiście z tą spółką komandytową specjalnie to trochę wynaturzyłem, bo tam są naprawdę fajne treści. Czytałem o tym, jak uczyć się odpowiedzialności na wakacjach w zarządzaniu pieniędzmi.
Tak, żeby nie zostać bez pieniędzy w pierwszy dzień wakacji, prawda?
I kolonii. Kochani rodzice, kochane pieniążki, przyślijcie rodzice, przepraszam, źle zacytowałem, ale...
Jak państwo słyszą, pan redaktor właśnie tak formułował swoje listy do rodziców.
Być może.
Ale tak, zdecydowanie. To chodzi też o rozłożenie pewnych wydatków w czasie. O, i właśnie powtarza się taki projekt, który się nazywa, czy zajęcia, zarządzanie projektem. Tam właśnie uczymy się tego, że pieniądze trzeba rozłożyć w czasie na wszystkie etapy projektu. A projektem jest właśnie na przykład wyjazd na wakacje. Czyli nie możemy wydać wszystkiego w pierwszy dzień. Musimy wiedzieć, ile mamy dni, ile mniej więcej chcemy wydać na jedzenie. I proszę mi uwierzyć, jeżeli dzieci nauczą się tego na własnym przykładzie, będą wiedziały, dlaczego musimy jak gdyby pieniędzmi dysponować bardziej racjonalnie, to będą też podchodzić bardziej z empatią do państwa decyzji finansowych, obarczających również dzieci.
Czy rodzice mogą pośrednio takim rykoszetem dostać też zastrzyk wiedzy ekonomicznej?
Oczywiście, że tak. Przecież dzieci są gadłami, jeżeli przyjeżdżają do domu, to mówią, o czym się uczyły i to może nieraz nawet skorygować to, o czym mówią rodzice, czym myślą rodzice, dlatego, że wiedza ekonomiczna,
to jak każda inna nauka. Nie w te papiery dłużne należy inwestować, tylko...
Nie, mogą powiedzieć, drogi tato, mówi się o tym, że jeżeli się inwestuje w akcje, to zazwyczaj w długim okresie czasu się one zwracają. Mhm. Czyli tato, błagam cię, wyciągnij te pieniądze ze skarpet, nie wkładaj je do banku, ale spróbuj zagrać na giełdzie.
Pani Agnieszko, chciałbym jeszcze troszeczkę jednego o tych rodzicach, o tym, co my możemy wszyscy zrobić na tych zajęciach dodatkowych, które są organizowane. Pani wspomniała o tym, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, ale to, jak rozumiem, to nie jest cały
zakres temat.
Tak, dokładnie.
Też jest o tym, jak na przykład rozpoznać talent dziecka, bo wiadomo, że dzieci mają wiele różnych predyspozycji. Jak ten talent czy predyspozycję rozwijać, tak? Tutaj też jest mowa na przykład o pamięci. Czyli ktoś ma słuchową, ktoś ma wzrokową, wówczas te komunikaty poddaje
tego
się
inaczej. Tego wszystkiego uczycie rodziców, jak posługiwać się, rozpoznawać.
Tak, jak też wzmacniać kreatywność dziecka. Uczymy też takich tematów bardziej, powiedzmy, drażliwych, czyli na przykład niebezpieczeństw w internecie. Ale też pokazujemy pozytywną stronę internetu, bo jak już wcześniej rozmawialiśmy, zdradzę Państwu, z panem redaktorem, obecnie jest mało sprawdzamy jak gdyby źródła swojej wiedzy. Internet nie jest jak gdyby źródłem wiedzy, która jest weryfikowana albo uwiergadniana bardzo często O tym też mówimy, na to też uczulamy, żeby dzieci nie wpadły w pułapkę stereotypowego myślenia. Przeciwnie, żeby ich decyzje były poparte własnymi poszukiwaniami, w tym poszukiwaniami siebie.
Mamy jeszcze kilka minut, to troszeczkę taka tablica ogłoszeń. Przede wszystkim powiedzmy o rekrutacji bieżącej, ponieważ rozpoczęła się... I trwa.
Tak, trwa i proszę się nie martwić, że to nie jest pierwszy dzień rekrutacji. Rekrutacja nie polega na tym, kto pierwszy, ten lepszy. Nawet staramy się przyjąć wszystkich. Program na jeden program może zapisać się około 120 dzieci, jeżeli komuś bardzo zależy. Dopisujemy jeszcze nawet ponad stan. Trwa rekrutacja do 27 września. Mamy jeszcze trochę czasu. Rekrutacja jest online. Proszę wejść albo wygooglować sobie najlepiej, to jest najprostszy sposób. Dwa słowa, akademia, dwie nazwy, Akademia Młodego Ekonomisty i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Tam jest taki przycisk, chcesz zostać studentem i należy w niego kliknąć, wówczas wypełnia się formularz online i dziecko jest w zasadzie zapisane. Pierwsze zajęcia odbywają się 18 października już.
Następne? Po miesiącu, po dwóch tygodniach?
Mniej więcej po dwóch tygodniach to nie jest takie równe, dlatego że jeżeli są przerwy czy święta typu 1 listopada, to staramy się wówczas nie organizować zajęć tuż przed tym dniem.
I to jest taka potężna akademicka, półtorej godzinna pigułka, czy...
Piguła może być potężna, panie redaktorze.
Piguła.
Naprawdę dzieciom mija to bardzo szybko i tak jak mówię, też dlatego, że jest to podzielone na trzy bloki. Teoretyczne, bardziej teoretyczne.
W czasie tego jednego,
tak,
nazwijmy to, zjazdu.
20-25 minut mija bardzo szybko. Część teoretyczna i potem praca na projekcie, wypowiedź na środku, mija bardzo szybko, tak jak mówią dzieci, przedłużają. Jesteśmy w domu dość późno. Zajęcia zaczynają się po południu, około godziny 18. Zawsze odbywają się w czwartki. Mhm.
Czwartki na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Czwartki na Uniwersytecie Ekonomicznym. Słuchać u nas stukot młodych nóg. I oczywiście czasami
jak duże jest to zainteresowanie? Tak patrząc na poprzednie edycje, no i oczywiście zaraz będę pytał o to, ile w tej chwili jest już chętnych?
Nie umiem powiedzieć, ile jest chętnych, dlatego że nie weryfikujemy zapisów. Zapisy prowadzone są przez centralę, czyli fundację. I oni nam ostatecznie przysyłają właśnie listę dzieci i zapytanie, czy jesteśmy w stanie przyjąć więcej dzieci niż to przyjęte 120 osób. Powiedzmy, że zainteresowanie jest w miarę stałe. Oczywiście najsłabsze było na początku, kiedy nikt nie słyszał o programie. Obecnie ma już swoją markę, swoją renomę i też łatwiej komunikować się ze szkołami, dlatego że przez e-dzienniki, czyli tutaj jest ten łatwiejszy sposób komunikowania się z rodzicami. Wysłaliśmy zaproszenie do szkół. Nie wiem, jak szkoły na to reagują, ale gdybym rzeczywiście moją tutaj obecność przy mikrofonie, mam nadzieję, że pomoże, gdyby słyszeli Państwo o osobie, która zechce zapisać swoje dziecko na nieodpłatne zajęcia z ekonomii. To bardzo ważna uwaga.
Powiedzmy to, że zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym dla Dzieci, na Akademii Młodego Ekonomisty są bezpłatne.
Tak, proszę Państwa, my na tym nie zarabiamy. Jak gdyby traktujemy to jako inwestycje we wiedzę dla Państwa dzieci i rzeczywiście...
Pięczarów.
O, proszę Państwa, chcemy tylko, żeby nasza starość była lepsza i żeby kraj był zarządzany dobrze przez nasze dzieci.
To tak na koniec w tej całej beczce miodu mała łyżka dziegciu. Na końcu jest test, proszę Państwa, jak na każdej uczelni, jak w każdej szkole dla dzieci, tak? Nie ma tak dobrze.
Nie ma tak dobrze, dlatego że w szkole nie otrzymuje się nagrody rzeczowej, a po naszym teście tak i owszem. Test nie jest na ocenę. Ogólnie nie oceniamy dzieci, nie jest to jak gdyby naszą intencją, zamiarem. Test jest tylko i wyłącznie po to, żeby dzieci mogły zawalczyć o nagrody rzeczowe i żeby trochę przez to je zmotywować.
Ale wśród rodziców widziałem takie forum wewnętrzne panujące i takie pytania... Czy ktoś wie może, czy ten test na koniec jest trudny? Koniec cytatu. Czyli stresik lekki się tam pojawia gdzieś.
Myślę, że przy każdej jak gdyby weryfikacji wiedzy ten dreszcz emocji się pojawia, ale tak jak mówię, to nie jest na ocenę. Dajemy nagrody rzeczowe, jest to zazwyczaj taki mały sprzęt elektroniczny, staramy się kupować e-booki, bo wiadomo, książki przydadzą się zawsze i w liceum i też można sobie na e-booku czytać książkę ekonomiczną, więc to jest jak gdyby nagroda dla dzieci, które uważały jak gdyby, czy największą atencją się wykazały w czasie zajęć. To jest bardziej mobilizacja niż tak naprawdę próba takiego zweryfikowania i estymacji ich wiedzy. Proszę się o to nie martwić. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby jak gdyby zmotywować je do uwagi podczas zajęć.
Przypomnijmy, rekrutacja trwa do 27 września i zapewne są jeszcze miejsca.
Zdecydowanie są jeszcze miejsca. Proszę się nie obawiać. Jeżeli Państwo będą chcieli zostać przyjęci, to nawet jeżeli przekroczymy ten termin, chociaż wolelibyśmy, żeby rzeczywiście zmieścili się Państwo w czasie, bo ułatwia nam to jak gdyby wygenerowanie dokumentów dla Państwa dzieci. Dokumentów, to może jeszcze powiem, że Państwa dzieci otrzymają prawdziwy indeks. Taki zielony z napisem...
Indeks.
Tak, indeks, więc bardzo rzeczywiście ten przedmiot
podpis
lubią.
Podpis rektora?
Nie podpisu rektora.
No jak to, co to za indeks?
Och, pan zawsze tutaj tylko o władzy. Są też inne przyjemności niż...
Władza i pieniądze.
Władza i pieniądze, my skupiamy się tylko i wyłącznie na drugim.
Agnieszka Hała, opiekun ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ekonomizer.